Na antenie Radia Lublin trwa wieczór z reportażem na własne uszy. W studiu zapowiadany gość. Witam cię serdecznie.
Dobry wieczór.
Rafał Jakub Pastwa, dziennikarz, medioznawca, poeta, duchowny katolicki jest z nami.
Miło mi.
Rafale, chodzisz po kolędzie w tym roku?
Nie. W tym roku, w poprzednim też nie chodziłem po kolędzie.
Tęsknisz za tym?
Nie tęsknię z zasadniczego powodu. Jest to bardzo trudna część posługi. Nie dlatego, żebym jej nie lubił, ale jest to bardzo intensywne od strony i fizycznej, psychicznej, emocjonalnej. Są oczywiście bardzo pozytywne, miłe aspekty, fantastyczni ludzie, rozmowy na różne tematy. Można się poczuć potrzebnym, ewidentnie. Natomiast nie jest to taki fragment działalności duszpasterskiej, która należy do łatwych.
Nigdy chyba to nie była łatwa posługa, a w ostatnich latach podejrzewam stała się jeszcze trudniejsza w związku z tym, jak postrzegany jest Kościół katolicki jako instytucja. We wrześniu poznaliśmy wyniki, dane spisu powszechnego, z których wynika, że od ostatniego spisu w 2011 roku ubyło w Polsce aż 6 milionów katolików, czyli teraz około niewiele ponad 70% Polaków deklaruje przywiązanie do wiary katolickiej.
To
jest nadal bardzo dużo.
Natomiast myślę, że był taki okres, kiedy łatwo było być księdzem.
Aha.
I łatwo było pełnić taką posługę, dlatego że bycie duchownym kojarzyło się bardzo dobrze i to był na pewno początek pontyfikatu Jana Pawła II. Także lata 80., końcówka lat 80., ale w ogóle ten okres przełomu, kiedy Kościół był dla wszystkich stron także sporu politycznego. Jeżeli popatrzymy nawet na okrągły stół, to Kościół był tym rozjemcą. Oczywiście potem przyszedł kryzysowy rok 91 i zwłaszcza 93. W 93 roku Kościół miał bardzo niskie poparcie i cieszył się bardzo niskim zaufaniem, do którego doszedł dopiero w 2022 roku. Więc już było gorzej. 93 rok był trudny dla Kościoła, dlatego że Kościół zaczęto postrzegać jako instytucję uprzywilejowaną. Wtedy wydarzyło się bardzo dużo, bo i ustawa antyaborcyjna, i podpisanie konkordatu, i lekcje religii, które trafiają do szkół, powstanie Katolickiej Agencji Informacyjnej, wiele, wiele innych. I trzeba pamiętać też o tym, że podczas wizyty Ad Limina Apostolorum, kiedy Jan Paweł II przyjmował polskich biskupów, on zwrócił uwagę, że nie może być sytuacji Kościoła triumfującego na wzór takiego uprzywilejowanego, na wzór tego z okresu międzywojnia. Niskie poparcie, niskie zaufanie do Kościoła wynika przede wszystkim z zaangażowania politycznego. Z tego, że ludzie Kościół...
No właśnie, to uważasz za główną przyczynę?
To uważam za główną przyczynę. Tak wynika z badań, które przeprowadziłem. Tutaj też mogę powołać się na jedną z prac profesora Mikołajko, który akurat nosił się do Irlandii. I okazuje się, że skandale z udziałem niektórych duchownych, te skandale pedofilskie i przestępstwa, nie są głównym czynnikiem spadku zaufania. I takiego negatywnego postrzegania Kościoła, ale właśnie upolitycznienie, związek z polityką. Zresztą to jest przyczyna również cancelingu na Zachodzie. A druga kwestia to, że Kościół nie angażuje się w sprawy społecznie ważne. A więc ekologię, kwestia migracji, także klimatycznych, zarobkowych. Te kwestie, które dla społeczeństwa są istotne. Mhm. I można mówić o różnych strategiach też mediów, bo media mają swoje określone strategie. I dyskutuje się o Kościele, o jego reformie, wytyka się mu błędy, ale uwaga, dokonuje się to bez udziału duchownych jego liderów, bez hierarchów. I to odbywa się, i to jest bardzo niebezpieczne, dlatego że Kościół nie ma głosu, nie może się obronić.
No tak, bo ten głos jakby stracił siłę rezonowania, siłę oddziaływania.
A dlaczego? No właśnie, czy coś by się zmieniło? Można by sobie było postawić pytanie, jak dzisiaj traktowany byłby ksiądz Jerzy Popiełuszko, jak dzisiaj media traktowałyby arcybiskupa Józefa Rzecińskiego, księdza Tischnera. Myślę sobie, że wtedy niekoniecznie było łatwiej, było inaczej. I musimy sobie zdać sprawę, że jest inaczej. I idąc tropem Ciorana, także Miguela de Unamuno, myślę, że Kościół musi zainwestować w taki intelektualne pogłębienie pewnych spraw i zaoferowanie czegoś od strony formy, bo my mamy treść. Nie można sobie wyobrazić lepszej treści niż przesłanie Jezusa z Nazaretu, niż Ewangelię. To jest uniwersalne, ale brakuje formy.
A nie sądzisz, że właśnie przez wiele lat forma, jej nadmiar, może przerost formy nad treścią, budował pewne bariery dotyczące dialogu między księżmi a zwykłymi parafianami? Kardynał Ryś w ostatnim tygodniku powszechnym napisał takie słowa. Słuchanie, widzenie i bliskość oraz świadectwo, nauczanie i wspólnota, bez któregokolwiek z tych elementów misja Kościoła staje się karykaturą. Takie proste rzeczy, słuchanie, widzenie i bliskość. Ja mam takie poczucie, że ta misja dotycząca fundamentów, pryncypiów, rzeczy najprostszych, że ona została zaniedbana przez lata.
A mogę jeszcze raz prosić?
Słuchanie, widzenie i bliskość oraz świadectwo, nauczanie i wspólnota. Bez któregokolwiek z tych elementów misja Kościoła staje się karykaturą.
Zgadza się. Brakuje tutaj na pewno... To jest... Centrum stanowi Jezus. Ale tych elementów jest tak dużo, że ja poprosiłem cię o powtórzenie. To jest za dużo. My to rozdrabniamy. Nam potrzeba uproszczenia, rzeczywiście.
Ale forma to już jest jakąś nadwyżką, prawda? Forma.
No nie.
Jak mamy mówić o...
Treść.
Może wystarczy wyjście do ludzi. Właśnie, Rafale, chodzi mi o to, że kiedy analizuję nawet ten reportaż, który został nagrany gdzieś około 2010 roku, a to, co czytam obecnie na temat wizyt duszpasterskich, że ludzie się boją tej sztampy, tego sprawdzania ich w kartotece, tej koperty, tego, czy mają ten biały obrus, czy go nie mają. Czy właśnie ta forma nie pozbawiła nas czegoś najistotniejszego? Czy ta forma nie oduczyła nas zwyczajnej rozmowy, patrzenia na siebie, słuchania? Ludzie jakby nie wierzą, że mogą księdza zapytać, dlaczego tak się dzieje w Kościele, dlaczego tyle afer pedofilskich, dlaczego ojciec Rydzyk dostaje miliony na swoje fundacje. Zbudowano, myślę, że właśnie przez formę i odstąpienie od takich najprostszych gestów, jakąś barierę komunikacyjną, która się teraz mści.
Myślę, że to jest kwestia indywidualna. Przede wszystkim do form należy to, że ksiądz, który jest zaproszony do domu, jest gościem i nie on powinien dyktować warunki, jakie tam powinny zachodzić. Po drugie, każdy jest inny. Jeden ksiądz boi się psa, każe go zamknąć, drugi mówi to, proszę go wypuścić, jakoś sobie tu poradzimy, żeby on się nie stresował. Mamy różną wrażliwość. Myślę, że problem leży po dwóch stronach. Zadaniem księdza jest nauczyć ludzi modlitwy, przekazać podstawy wiary, próbować ludzi prowadzić, żeby ta wiara stawała się głębsza, ale ludzie też powinni pracować. Wierzący powinni pracować nad swoją wiarą, żeby ona nie była na poziomie pierwszej komunii świętej, albo takich wytartych opowieści, przyzwyczajeń. Po prostu na tym polega dojrzałość. Jeżeli jestem we wspólnocie i zależy mi na tym, żeby być we wspólnocie, to jestem autentyczny. I nie jest tak, że ja przyjmuję księdza, potem mówię, że złapał kopertę albo tylko kopertę. Tak? No, to od nas też zależy, bo są sytuacje, no mam doświadczenie chodzenia po kolędzie, że naprawdę ciężko jest rozpocząć jakąś rozmowę. Widać, że nie jest się mile widzianym gościem. I to widać, to czuć. Być może w tej formule również należałoby coś zmienić. Ale czy to jest uczciwe, kiedy my mówimy, że kolęda to jest tylko kwestia składania ofiar, bo nie sądzę.
Na pewno nie.
Na pewno nie, ale jest takie przyzwyczajenie, prawda? I mamy na pewno dwie prędkości, dwie rzeczywistości. Ten kościół medialny i ten kościół może realny. Sam mam doświadczenie starszego kolegi, który bał się po tej przerwie covidowej iść po kolędzie. On mówi, nie pójdę. Odwołam także w tym roku. Mówi, nie pójdę, się boję. Bo oglądał określone media i słuchał określonych stacji radiowych. Ja mówię, idź. I wieczorem dzwoni, bardzo późno. Mój słuchaj, miałeś rację, mówi. Było tak, mówi, przyjemnie. Wszyscy mnie witali, wszyscy na mnie czekali. Czyli jest też lęk po drugiej stronie, bo księża są świadomymi użytkownikami mediów czy konsumentami. Konsumują te same treści. słyszą na swój temat różne rzeczy. Czasami jesteśmy zmuszani do tego, żeby ponosić odpowiedzialność zbiorową za czyjś błąd czy przestępstwo. To jest absurdalne. To tak jakby ktoś mnie czasami pyta, dlaczego ty jesteś w tej instytucji, skoro tam coś takiego, prawda, się dzieje. No to można by było zapytać też dziennikarza, dlaczego jesteś tutaj, skoro są tacy i tacy dziennikarze, prawda? Naszym zadaniem jest robić najlepiej to, co potrafimy i mieć świadomość, że nie idę tam w swoim imieniu, że jestem przedstawicielem Kościoła, którego głową jest Chrystus i ta jego wrażliwość, to, że po prostu mamy tych ludzi prowadzić do Boga, pokazać, że Boga nie można się bać, że trzeba być wobec Boga uczciwym, bo nie ma sensu inaczej i wobec siebie powinniśmy być uczciwi, żeby powiedzieć temu księdzu prosto w oczy, proszę księdza, no w tych kazaniach to ksiądz mógłby, nie wiem, jakiś przykład podać, albo są za długie. A może
no
warto
właśnie,
byłoby
o to
zorganizować
mi chodzi, o
jakąś...
takie zwyczajne, więc... szczere, autentyczne rozmowy.
Znam wielu księży, którzy czekają na coś takiego, ale ludzie też mają opór. Ludzie też nie chcą się wychylać. Z jednej strony nie chcą czuć się wykluczeni, no bo na klatce wszyscy przyjmują, prawda, albo we wsi, to ja księdza jak nie przyjmę. Albo boją się też właśnie wyjść z jakąś inicjatywą.
Jak zmienić, jak naprawić to, co Kościół utracił wizerunkowo? Jak odbudować zaufanie do tej instytucji w społeczeństwie?
Czasami obserwując pewne wydarzenia mamy wrażenie, jakby to był festiwal niekompetencji, jakby brakowało też takiego jednolitego stanowiska, bo my widzimy też podział wśród biskupów i on się objawia różnicą w języku. Zauważ, to oni się nie różnią doktryną, to jest język. Ale jak słucham tego reportażu, sobie tak myślałem, czy możliwy jest taki język duchownych, który byłby językiem codziennym, zwykłego człowieka, nawet kiedy mówimy o rzeczach skomplikowanych. No bo przecież kwestie transubstancjacji można wytłumaczyć w sposób prosty. Zresztą na tym to polega. Ale żeby ten język był po prostu językiem przystępnym. Często się nad tym zastanawiam, bo wiele wypowiedzi jest przyczyną kryzysów. Napisałem kilka artykułów na ten temat, naukowych również. Robiłem badania. Profesor Kulesza z Białegostoku, tutaj kiedy był gościem na jednym z kongresów w Lublinie, powiedział, że my katolicy przegrywamy, jeśli chodzi o formę, bo mamy treść. Ale zobacz, co się dzieje w literaturze, co się dzieje w filmie. Tutaj ten obszar kultury jest również bardzo istotny. I myślę, że to nie jest tak, że tylko duchowni mają lekcje do odrobienia, tylko naprawdę katolicy, którzy rzeczywiście identyfikują się z pewnymi, czy w ogóle z kulturą chrześcijańską, czy z humanizmem chrześcijańskim.
Jedno jest chyba pewne niestety. Katolików nie będzie przybywać, raczej ubywać.
Ale to w Polsce, bo w wielu miejscach na świecie przybywa.
Przybywa. No właśnie, tam gdzie jest trudno, to jest ciekawe, że w ograniczeniach rodzą się piękne rzeczy. Ja lubię się zamyślać nad tym zdaniem Arvo Perta, wspaniałego kompozytora, w ograniczeniach rodzą się piękne rzeczy, ale też nad słowami Tomasza Halika, wybitnego teologa z Czech, który powiedział w takim tekście zatytułowanym Chrześcijanie, sól Europy, na pewno go znasz. Nie musimy popadać w zakłopotanie, że ludzi uważających się za chrześcijan w Europie ubywa. Soli nie musi być dużo. Może na tym jednak można
tak,
budować.
Ale na pewno mamy taką...
A nie uważać się za prześladowanych, co też się pojawia, już widzę na różnych forach i wśród znajomych identyfikujących się z takim może ultrakatolicyzmem. Będziemy teraz prześladowani, będziemy mniejszością.
Ludzie się obawiają, bo nie każdy jest odporny na treści, które do niego docierają w mediach. Często też pewnie sami księża się boją, jak to będzie, co to będzie w przyszłości, bo niczego też nie można wykluczyć. Możemy powiedzieć zabójczynką, że to jest 50% racji. Ale na pewno trzeba kogoś, kto jako przewodnik, jako lider duchowy nie powie, że jest zagubiony, albo po prostu powie, że naszym celem nie jest budowanie Królestwa Niebieskiego na ziemi. Że naszym celem jest po prostu naśladowanie Chrystusa, że naszym celem jest zbudowanie instytucji transparentnej, opartej o przejrzyste kryteria. Instytucji, która ma cele i eschatologiczne, i doczesne. O tym trzeba pamiętać, bo przesłanie Chrystusa jest w Europie przyjmowane, ale na tym poziomie doczesnym. Mamy kulturę antyeschatologiczną, nie mówi się dzisiaj o śmierci, o potępieniu, o piekle, o niebie. No ale właśnie, tutaj to, co powiedziałaś, no należy wykonać jakąś pracę, żeby ten wizerunek Kościoła, wizerunek duchownego kojarzył się nieco inaczej.
A ponieważ już musimy podsumowywać naszą rozmowę, czy uważasz, Rafale, że chociażby wizyta duszpasterska może być takim pierwszym krokiem?
Moim zdaniem są dwa miejsca, kiedy my możemy w sposób taki wiarygodny, klarowny, głęboki, ale też autentyczny przeżyć spotkanie z ludźmi. Mówię tutaj o duchownych. To jest wizyta duszpasterska i niestety drugie to jest uroczystość pogrzebowa. I w zasadzie ten ostatni moment dla zmarłego, a dla rodziny bardzo ważny i kluczowy, coraz częściej dla samej rodziny, bo przy trumnie czy urnie gromadzi się coraz mniej osób. Można mieszkać w Lublinie czy w jakimś innym wielkim mieście i nie być przez 10 lat na pogrzebie, bo wszyscy są zajęci, nawet u przyjaciół. A to jest kluczowe. I tutaj też jest ważna forma, ale będę się upierał, że ważniejsza jest ta wrażliwość, którą miał Jezus. Tutaj musi być dostrzeżenie człowieka.
No właśnie, czyli chodzi i w jednym, i w drugim, i przy tej kolędzie, i przy towarzyszeniu w najbardziej bolesnych momentach życia. Chodzi tak naprawdę o towarzyszenie.
To nie są proste rzeczy. My musimy się razem wspierać. Jeżeli dla kogoś ważne jest to wsparcie, również duchowe, to powinien z niego korzystać, powinien o to prosić. Księdza i to wprost. A ksiądz powinien wiedzieć, że on jest też potrzebny do tego.
I powinien wysłać taki sygnał. Tak. Jestem dla ciebie.
Jestem dla was, tak.
Jestem dla was.
Mnie też jest ciężko, ale po prostu w Bogu mam oparcie, w Bogu mam siłę. I oczywiście w sytuacji, kiedy napotykamy różne problemy, gdzie potrzeba pomocy specjalisty, to trzeba powiedzieć, że tak, modlitwa jest ważna, ale tutaj trzeba, nie wiem, kontaktu z prawnikiem, psychologiem, psychoterapeutą, nie wiem, kimś jeszcze innym. I niestety uważam, że ksiądz dzisiaj musi być nie tylko specjalistą od kwestii duchowych,
takim ale właśnie nawigatorem
od tych spraw społecznych. Bo to jest ten obszar wrażliwości. Polecam wszystkim ten fragment Ewangelii, kiedy Jezus wskrzesza młodzieńca z Nain. On niczego nie chce. On po prostu zobaczył tę wdowę, zobaczył tę kobietę i dramat i wzruszył się głęboko. Stąd jest jego działanie.
Bardzo piękna puenta. Dziękuję serdecznie za spotkanie. Naszym gościem był ksiądz Rafał Jakub Pastwa.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękuję pięknie. Dobranoc Państwu. Katarzyna Michalak.